Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym wieczornym spotkaniu, w naszych zasypiakach czwartkowych, czyli zasypiakach ze świętymi. Kochani, dzisiaj mamy bardzo wielkiego świętego, zazwyczaj takich pomijamy, ale dzisiaj jednak do niego pójdziemy, bo to naprawdę bardzo ważny i piękny święty. I chociaż wszyscy jego imię znają, tak naprawdę bardzo niewiele o nim wiemy i chociaż jest bardzo popularnym świętym, to faktów z jego życia jest w ogóle bardzo mało, ale na jednej rzeczy się skupimy. Kochani, dzisiaj wspominamy świętego Benedykta z Nursi Opata, jednocześnie patrona Europy. To jest, kochani, jeden z najgłośniejszych świętych w Kościele, w sensie prawie każdy słyszał o Benedykcie, prawie każdy zna jego maksymę ora et labora, nie? Czyli módl się i pracuj. Kochani, najpierw kilka faktów z jego życia, bardzo prostych. A potem jedna rzecz właśnie, która będzie dla nas też jakimś tam przyczynkiem do rachunku sumienia. Wbrew pozorom, tak jak wam mówiłem, niewiele wiemy o faktycznych jakby danych z życia Grzegorza, bo to są naprawdę bardzo, bardzo stare czasy. To jest, on się urodził prawdopodobnie około 480 roku. Znamy jego biografię głównie od świętego Grzegorza I Wielkiego, to był papież, który jednocześnie był wcześniej mnichem benedyktyńskim i który spisał jakby w dialogach swoich, to jest takie wielkie jego dzieło, jakby biografię Benedykta, tylko że to jest nie tyle biografia, ile spis takich różnych podań, legend i pewnie tam część rzeczy jest rzeczywiście oparta na faktach, a część to są tylko takie opisy tego już jakby, no bo to było już tam ponad 100 lat po tym. Więc on to miał, no niby to krótki czas, w sensie w perspektywie, jak dzisiaj się patrzy. Natomiast wtedy, no to jednak, no pomyślcie, co byśmy wiedzieli, co było 100 lat temu, nie? Więc tam są bardzo skąpe te informacje. Co jest ważne? Tak jak wam mówiłem, on się urodził około 480 roku, miał bliźniaczą siostrę, zresztą też świętą, scholastykę, która z kolei założyła benedyktyńską, jakby żeńską wersję tego zakonu. Na początku się jakby uczył, wychowywał w swoim rodzinnym miasteczku, czyli w Nursi, ale potem wyjechał do Rzymu na studia. Jak się okazało, bardzo go widocznie te studia zniechęciły, w sensie, kiedy zaczął poważnie studiować, kiedy się otwierały przed nim pewnie różne drogi do kariery, on nagle opuszcza wieczne miasto i chce się jako asceta, to wtedy, kochani, jeszcze nie było jakoś bardzo popularne, w ogóle jakby on jest takim protoplastą wręcz zakonników, nie tak jak oczywiście wcześniej sobie pustyni, ale on bardziej na zachodzie chrześcijaństwa, więc jakby chce szukać Pana Boga w samotności i ucieka jakby z Rzymu, przerywa te studia i udaje się na wschód w kierunku Tivoli, gdzie osiada w takiej miejscowości Enfide, przy kościele świętych Piotra i Pawła, gdzie jakby znajduje sobie taką pustelnię. Niedługo tam zresztą wytrwał i potem się przeniósł do Subiaco i stąd w ogóle jest mocno znany, bo tam tak naprawdę zaczyna się jego takie monastyczne życie. Tam znalazł grotę, gdzie zamieszkał. Od jakiegoś mnicha, o którym nic nie wiemy, przyjął habit. To był jakiś prawdopodobnie taki, wiecie, samozwańczy, pojedynczy mnich w ogóle. Ja lubię takie historie. On od niego przyjmuje habit i rozpoczyna jakby swoje poszukiwanie drogi do Pana Boga. Był tam w tym Subiaco przez 3 lata. Miejscowi górale, którzy tam wypasali kozy w okolicach, zaopatrywali go w żywność, żeby jakoś przeżył. Zaczynają się do niego oczywiście dołączać uczniowie. Pod jego kierunkiem powstaje 12 małych klasztorów, w każdym jest po 12 jakby zakonników. I on ustanawia tam przełożonych i zaczyna pisać pierwszą regułę, jakby jak te wspólnoty, tak zwane cenobityczne, bo to cenobici to są tacy pustelnicy, którzy żyją we wspólnotach. Czyli nie tylko w pojedynkach gdzieś tam bez żadnego kontaktu z nikim, tylko każdy jednak mieszka sam, ale jednak są w pewnej wspólnocie. Po pewnym czasie on opuszcza jednak to miejsce. Większość podań mówi, że tak było dlatego, że duchowieństwo miejscowe się temu bardzo sprzeciwiało. No bo on nie był normalnym księdzem, w ogóle jakby nie był księdzem w takim sensie na parafii i tak dalej. Więc powstało dużo sprzeciwu i on się udaje na Monte Cassino i tam zakłada taki pierwszy, jakby z prawdziwego zdarzenia tak naprawdę, klasztor benedyktyński rządzący już się benedyktyńskimi regułami. I co bardzo ciekawe, on te reguły, w sensie regułę, którą napisał, to jest, kochani, jedna z najbardziej znanych reguł jakby zakonnych w Kościele. Bardzo wiele zakonów powstało na podstawie tej reguły. On ją pisał tak naprawdę przez całe życie, jakby ciągle była dostosowywana. Wszędzie się mówi, że takim jej głównym wyznacznikiem jest po prostu umiar. Benedykt chciał, żeby we wszystkim zachować taką drogę środka, czyli żeby właśnie nie przeginać ani w stronę nadmiernej pobożności, ani nadmiernego aktywizmu, tylko wszystko, żeby zbalansować. Stąd się stała znana taka jakby jego reguła, że to jest droga, środka droga, która próbuje w bezpieczny, w taki nie źle radykalny sposób podchodzić do życia właśnie. Stąd się wzięło to ora ad labora, czyli musisz jednocześnie się modlić, ale nie możesz zapominać o życiu. I też nie bardzo mądre jakby podejście, jakby podchodzimy do życia na wszystkich jego poziomach, a nie tylko na jednym, czy na jakby wybierając jeden. I Gandhi, tak mówię, co jest bardzo ciekawe, on tę regułę pisał do końca życia, ona była ciągle dostosowywana, ciągle jakby w praktyce widząc, jak to działa wśród mnichów, wśród których żył, którym przewodził, jakby cały czas szukał nowego, czy nie tak, że zostało napisane raz i to już musimy na zawsze trzymać. Dla mnie jest w ogóle bardzo ważny moment, nie? Taki, że no właśnie nie ma rzeczy przez człowieka wymyślonych jako świętych. Okej, coś żeśmy wymyślili, coś jako ludzie żeśmy sobie przyjęli, dobra, to jest może dobre, ale potem to zweryfikujmy, nie? Potem sprawdźmy, jak to działa. Jeżeli trzeba będzie zmienić, to zmieniajmy, a nie, no ale taka jest reguła. I ta reguła, która, mówię, kształtowała się przez lata, stała się potem rzeczywiście korzeniem, z którego wyrosło strasznie dużo duchowości w Kościele, a w ogóle ta duchowość łączenia czynu i modlitwy, no to jest w ogóle kluczowa chrześcijańska duchowość. Benedykt jest, mówię, jednym z największych znanych świętych. Jest patronem w ogóle Europy. Jest bardzo dużo duchowości, bardzo dużo klasztorów, bardzo dużo różnych szkół jakby opartych na tej regule Benedykta. My, Dominikanie, nie jesteśmy oparci na akurat na jego regule, bo my jesteśmy na regule świętego Augustyna, więc to nie jest nasza reguła, ale jakby ja bardzo szanuję tę regułę. Kochani, pytanko do rachunku sumienia w związku z tą historią Benedykta. Kochani, chciałem, żebyście pomyśleli, czy w waszym życiu gdzieś w jakichś dziedzinach, pomyślcie o różnych, nie? To nie chodzi tylko o wiarę, ale o wiarę, o małżeństwo, o pracę. Nie ma jakichś radykalnych przegięć w niedobrą stronę. Czyli czy jakieś rzeczy nie stają się nadmierne? Może praca, to się nazywa pracoholizm, może właśnie pobożność, a omijacie normalne obowiązki, bo tylko byście w kościele siedzieli. Jakby balans. Spróbujcie zobaczyć, gdzie nie ma właściwego balansu w waszym życiu. Wiem, że to pewnie się domaga większych przemyśleń, ale może dzisiaj będzie jakiś taki początek, jakiś taki, wiecie, prekursor tego, że warto o tym pomyśleć. Pomyślcie, gdzie zaburzony jest w waszym życiu jakiś zdrowy balans. Panie Jezu, bardzo Cię prosimy, posyłaj nam nieustannie Twojego Świętego Ducha, żeby on nas uczył takiego zdrowego podchodzenia do rzeczywistości, zdrowego balansu, żebyśmy potrafili w dobry sposób budować nasze życie, niczego nie pomijając, nic nie wyolbrzymiając, nie wchodząc w żadne niedobre radykalizmy. Ucz nas, Panie Jezu, takiej mądrości, trzeźwości i umiarkowania. Niech tak się stanie. Amen. Poproszę, kochani, Wasze czoła do błogosławieństwa. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Śpijcie dobrze, śpijcie w pokoju Chrystusa. Niech to będzie, kochani, piękna dobranoc. I do zobaczenia, do usłyszenia już jutro. Wszystkiego dobrego z Bogiem. Pa, pa.